nieprzygotowany, ale... To ja może zacznę w tym czasie, będzie tutaj część grupy organizować mi jeden statyw. Dobra. Znam takie przypadki, zapewne wy też w waszym życiu z Bogiem, już wieloletnim też je znacie, w których jakiś człowiek bądź organizacja chrześcijańska, wspólnota tak bardzo chciała być z ludźmi zgubionymi. Znam takiego człowieka, który tak bardzo chciał być z środowiskami, notabene, z których się wywodził, takimi punkowskimi. Jeszcze dzisiaj istnieją w ogóle jeszcze środowiska punkowskie? Takie? Mają się dobrze nawet. Także chciał być z takimi środowiskami tak bardzo i nawet z innymi dwoma kolegami. Wszedł z powrotem, jak już nawrócony człowiek, w te środowiska. Iż po 2 latach zaginął ze środowisk chrześcijańskich i dzisiaj słyszymy, że bardzo źle mu się powodzi. Wtedy rozgłoszono w całym zborze moim ówczesnym wieść, że to był ten błąd. Trzeba było wychowywać młodzież przez pieśni i psalmy duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu, i nie mają nic do tego, żeby tak robić. Znamy też takie organizacje chrześcijańskie, które tak bardzo chcą i zaczynają wchodzić w świat czy w kontakt też z ówczesnymi władzami tego świata, iż przez innych zaczynają być odbierani, że no już trochę za daleko, to już trochę nie tak, to już nie można ani tak się modlić, ani z takimi ludźmi, ani tak robić, bo wiadomo, że nie wiem, to jest jedna wielka polityka. Znamy też takich przecież naszych braci, którzy byli też w polityce i też na nich leciały niemałe słowa karcenia. Nie ma z tego, co słyszę. Natomiast też leciały z różnych środowisk gromy na ich temat, że no tak nie powinni, dużo więcej by zrobili w tym czasie w środowisku chrześcijańskim, czyli w naszym codziennym kościele. Jak mam to zrobić? Jest. Dawaj. Damy radę, już, jesteśmy. Co ja wymyśliłem? Dobra, jest. Jurek. Tak. Odejdź. Ustawię sobie i już odejdź ode mnie. Jurek, odejdź ode mnie. Zostaw. Ty wiesz, że wszystko, co zrobiłem do tej pory, muszę od początku zaczynać. Ja już trochę zabawę też się przyda. Nie miałem tego we wstępie, przecież no nie było umówione. Tak więc to jest ten jeden punkt widzenia. Mamy też taki drugi punkt widzenia, dosyć istotny i mocno funkcjonujący w ówczesnym naszym świecie chrześcijańskim. To jest taki punkt widzenia, w którym najlepiej człowiekowi wierzącemu na miejscu w kościele. Oj tak. I to nie tylko mamy to dzisiaj. Ja pamiętam czasy, w których ja dorastałem jako młody człowiek wierzący. I pamiętam, że najlepsze, co mnie mogło spotkać i co zazdrościłem, bo inni tak mieli, to mieli pracę w zborze. Mieli nawet spanie w zborze. Jedli tam śniadania w tym zborze. Przed pracą się modlili razem z wierzącymi w tym zborze. Później szli wspólnie pracować. Po pracy wspólnie sobie odpoczywali w tym zborze. Później mieli czytanie słowa w tym zborze, mieli grupkę w tym zborze. Szybko biegli do sklepu, bo nie był w tym zborze, ale później znowu wracali i znowu byli w tym zborze. W niedzielę mieli fajne nabożeństwo w tym zborze. I dobrze im się wiodło w tym zborze, byli z daleka od świata. bo na zewnątrz, jak to mówili, jest co? Psy i czarownice, Szymon, psy i czarownice. Każda z tych grup, każdy z tych poglądów ma swoje fragmenty. Jedna z tych grup mówi, wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, nieczystego się nie dotykajcie, a przyjmę was, mówi Pan. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, w szóstym rozdziale, 17 werset, powołuje się na ten fragment, notabene ze Starego Testamentu jeszcze. Druga grupa ma swoje fragmenty, jest ich wiele, jeden przeczytam. Posyłam was jak owce między wilki, Mateusza 10:16. Macie tam być i macie tam działać. I każdy bierze swój fragment i idzie. I dzisiaj trochę o tych skrajnościach. Dzisiaj trochę o tym, jak nie być w świecie, a być w świecie. A może jak nie być w świecie, aby być w świecie. Pierwsza z tych postaw, odłączcie się, wyjdźcie spośród nich. Nie jesteśmy ze świata. I to prawda. Mamy przecież inny rodowód. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy narodem wybranym, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy ludem Bożym. Nie jesteśmy ludźmi z tego świata. Mamy inne DNA w sobie, inny kod. Powiedziałbym też, innemu Panu służymy. I to prawda. Prawda też jest taka, że mamy inny system wartości. Właśnie wynikający z tego, co powiedziałem wcześniej, że mamy inne DNA. Mamy inny system wartości. Całkiem inaczej myślimy, a przynajmniej powinniśmy całkiem inaczej myśleć. Mieć inne spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Inaczej powinniśmy mówić o małżeństwie, o rozwodach, o homoseksualizmie, o pożyczaniu pieniędzy, o długach, o tym, że zabranie długopisa z pracy, no to w końcu przynajmniej dzieci będą mieć co pisać. I tak mi nie dał premii, co tam. Skserowania całej pracy maturalnej mojemu synowi na kserokopiarce firmowej. No co to tam? Tak ta firma to. Dla nich co to tam jest? Pół ryzy papieru. Tak się musiałam nastać, żeby to jeszcze zrobić, no całe ksero. Mamy inne DNA i takie inne DNA powinniśmy mieć. Inny system wartości. Mamy też i inne motywacje do życia. Myślę również, mamy też inne motywacje do życia na tym świecie i w tym świecie. Nie żyjemy tylko po to, aby je przeżyć. Nie żyjemy tylko po to, żeby zostawić coś po nas, co i tak już jest level wyżej niż większość ludzi na świecie, które po prostu przeżyje to jakoś. Ci, co trochę są ambitniejsi, myślą, no coś po sobie zostawię. Inni mówią, no to dzieci po sobie zostawimy. My wiemy, po co żyjemy na tym świecie. Mamy głosić Królestwo Boże. Mamy mówić o naszym Bogu. Mamy oddawać Mu chwałę. To, co mamy po sobie zostawić, to jest kolejne małe granice, które przesuniemy w otaczającym nas świecie. Trochę je zmienimy bardziej na obraz i podobieństwo Boże, tak jak być powinno. A jeśli jeszcze kilka osób pójdzie za Chrystusem dzięki temu, że mieliśmy odwagę o Nim opowiedzieć, chwała Bogu. Powinniśmy od tego świata się odłączyć w naszych myślach, w naszym rozumieniu. Nie mam nic do tego, że zbieramy się tutaj razem. Powinniśmy ładować te nasze akumulatory wzajemnie. Powinniśmy ze sobą mieć relacje. Miałem o tym mówić później, ale powiem teraz. Podstawową, jednym z największych jakby przykazań, które mamy, czy takim wzorem, który Chrystus nam powiedział, jak mamy być skuteczni, to jest po czym? Po miłości wzajemnej ludzie nas poznają. Ale nawet jeśli po miłości wzajemnej ludzie nas poznają, bo tutaj nie ma nikogo z zewnątrz, to kto ma nas poznać? Nawet jeśli sobie ją tu dzisiaj wyznajemy i obtulimy się wzajemnie i podamy sobie kubki z herbatą. Po czym, kto ma poznać, że mamy tą miłość wzajemną, skoro tu nikogo nie ma, prócz nas? Amen, bracie, a taka powinna być. To brat Darek powiedział. Po miłości wzajemnej, która musi być pokazywana na zewnątrz. Przepraszam, nie pokazywana, okazywana, bo to nie ma być z przypadku i to nie ma być pewien wzór i to nie ma być pewna sztuczność, to ma być pewien nawyk, jak tu Darek powiedział, który wynika z nas, ze środka, dlatego że mamy takie DNA i później pójdziemy i tam będziemy po prostu naturalnie tak samo się zachowywać. Jesteśmy ludem Bożym, który powinien oddawać Bogu chwałę i cześć, który powinien spotykać się razem, by wspólnie z Bogiem rozmawiać, co dzisiaj czynimy, by wspólnie uczyć się o Bogu, co dzisiaj czynimy, by wspólnie Go uwielbiać, bo On jest po prostu tego godzien. Ale mamy też zadania do wykonania na świecie. Tam jesteśmy posłani jak owce między wilki. Często odnoszę się do tego jednego przykładu o Hebrajczyku Abramie. I dzisiaj też to wykorzystam. Pierwszy raz słowo Hebrajczyk było właśnie użyte w stosunku do Abrama, który zamieszkał wśród obcych ludów i Hebrajczyk oznacza taki jakiś inny. Wszyscy go widzieli, on tam był trochę wśród nich, żył przecież. Taki trochę inny, żyjący inaczej. Ten taki żyjący z drugiej strony rzeki, ale żyjący inaczej. Tak nazywali Abrama, Hebrajczyk. I odtąd się to wszystko, to słowo dalej zaczęło tak funkcjonować, tak żyć. Jesteśmy jak Hebrajczycy, którzy mają żyć inaczej, którzy mają być nazywani. Ej, on jest jakiś dziwny. Ja pamiętam, jak w latach mojej młodzieńczej wiary często byłem taki jakiś nazywany, jakiś dziwny jest, nie? I sobie myślałem, to z jednej strony wiadomo dlaczego, bo tak powiem, różne rzeczy robiłem i mądre dla Boga i te mniej mądre również. Ale myślę sobie, dzisiaj coraz mniej ludzi nazywa mnie dziwnym. I nie wiem, czy to dobrze. Bo taki zaczyna być normalny. No i to się fajnie żyje, bo przynajmniej nie jestem nazwany, to jakiś dziwny jest. Ale nie wiem, czy to jest dobrze i czy skutecznie, tylko że jestem normalny. Z tej drugiej strony, o której teraz chwilę, najczęstsze fragmenty, które są podawane do tego, żeby być w świecie, jest, że mamy być jak światło który się zapala na wzgórzu i wszyscy je widzą. Wyciągnę współczesną latarkę. Ma to jakieś znaczenie, że on tutaj sobie świecę w tym świetle? Pomaga ona? Ja bym powiedział, nawet nie przeszkadza za bardzo, a już na pewno w niczym nie pomaga. Dlaczego ona nie pomaga? Dlaczego ona nie... Bo tu jest światło, nie? To bez sensu trochę, że to sobie tak świeci. Nie ma sensu latarka, gdy nie ma ciemności. Nie możemy mówić o świetle, gdy nie jesteśmy w ciemności, gdy nie otacza nas ciemność, w której wreszcie świecimy. Ja bym tutaj pozasłaniał okna, wyciągnąłbym to jedną latarkę, jedną maluśką z jakiegoś biedniuśkiego iPhone'a. Wszyscy by widzieli, kurczę, jaka ona zrobiła różnicę na tym spotkaniu. Możemy coś przeczytać, wreszcie coś zaczyna być widać. Światło istnieje i ma znaczenie wtedy, kiedy otacza je ciemność. Cóż tam w podgrupie? No to też prawda, no to też prawda, ale potrzebne jest światło, bo funkcją, o której tutaj mówimy, światła, jest to, że ma rozświecać tą ciemność, a więc ta ciemność do naszego sensu istnienia jest nam, powiedziałbym, potrzebna, po to jesteśmy powołani, jeśli mamy je spełnić. Ale drugi jest przykład o soli i z tą solą ja ciągle myślałem, ale jestem kulinarnie słaby, że ciągle, że ona dodaje po prostu smaku, nie? Takiej pikanterii. Tak ciągle myślałem, że ja jako wierzący na tym świecie dodaję pikanterii temu, co tu się dzieje. Taki właśnie, że każdy widzi, że jest posolona, nie? Dzisiaj moja córka z moją małżonką się starły przy porannym niedzielnym śniadaniu o ilość soli na jej kanapce i Aśka pozwoliła jej posolić, ile se chciała. Trochę za dużo chciała, ale od razu lekcja została odrobiona, bo tej pikanterii było dużo, że od razu było widać, że tam jest ta sól. Ale sól w tamtych czasach, kiedy Chrystus mówił o soli, nie była używana w pierwszej kolejności po to, żeby był lepszy smak, tylko do tego, żeby konserwować jedzenie, no głównie mięso. Żeby nie było lodówek, tam kopali w jakiś piwnicach, tam, że tak powiem, jakieś lepianki, tam była trochę niższa temperatura, ale konserwowano mięso. Wcierano tą sól, zresztą chyba dzisiaj czasami się tak robi, wciera się tą sól w mięso po to, żeby ono, żeby było zakonserwowane, żeby bakterie się nie rozwijały. Zastanawiam się, czy, jaka tu jest funkcja, którą mamy do wykonania, nie tylko, żeby świecić w światłości, ale też po to, że nasze działanie konserwuje, znaczy zabija tą zgniliznę, która na tym świecie istnieje. Trochę ją zmniejsza przynajmniej. I ta funkcja tego, tej nie przypowieści, metamorfozy, tego porównania Chrystusa bardzo mi przypadła do gustu. Że zmniejszamy zgniliznę, która nas otacza. W Efezjan w 5 rozdziale, od 8 do 9 wersetu, czytamy. Sekundkę znajdę. Efezjan 5 rozdział 8 do 9 werset. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Powiem, że z tym pierwszym słowem miałem największy problem. Jest najprostsze, A najtrudniej mi było to złapać sens tej wypowiedzi. Jeżeli mamy świecić, to Paweł mówi, że powinniśmy to robić swoją dobrocią, swoją sprawiedliwością i swoją prawdą. Przede wszystkim powinniśmy w tym wszystkim, nie mówimy nawet o ewangelizowaniu, o nauczaniu, o nawracaniu. Nie mówimy tylko o słowie, mówimy o działaniu. Powinniśmy działać poprzez dobroć. No i z tym mam największy problem. Takie proste. Powinniśmy okazywać ludziom dobroć. Powinniśmy ją siać, tą dobroć. Jeśli mamy świecić, to swoją dobrocią względem innych. Jak to zrobić? O co tutaj chodzi? Jak to zrobić? Macie jakieś pomysły? Dobrocią? Co znaczy być dobrym wobec ludzi innych? No to tutaj też już siostra znowu z fragmentem wyskoczyła, a tak po prostu, no co to znaczy z tą dobrocią? Nie robić złego. Widzieć może innych ludzi wokoło siebie. Ewa? A, nie oddawać złem za zło. No dokładnie. Pomagać słabym. Pomagać sąsiadce, która została sama, bo mąż jej zmarł. Myśleć o niej na tej klatce, może ją odwiedzić co jakiś czas, okazywać dobroć. Może komuś ponieść, pomóc wnieść jakąś siatkę do góry w bloku, jak ktoś idzie i widać, że nie daje sobie rady. Pomagać ludziom, bezbronnym, starszym, słabym, a także i takim normalnym, co akurat idzie i ma tych siatek za dużo i tak. Nie daje rady. Pomagać swoim czasem, pomagać swoimi pieniędzmi, to łatwiej. Zawsze można coś komuś dać i tak się trochę odizolować. Ale wymyślałem takie stwierdzenie, pomagać swoimi emocjami. Czyli słuchać tych ludzi i słuchać ich problemy. Czasami to chyba najtrudniejsze, nie? Czasami się nie chce już z ludźmi o tym wszystkim rozmawiać. Nie chce się tego do tej głowy wszystkiego przyjąć, bo wiesz, że z tym będziesz chodził. Ale ludzie potrzebują też takiej pomocy, żeby po prostu porozmawiać. Żeby ktoś mógł ci powiedzieć, co się u niego w życiu dzieje. Także pomagać i okazywać tą dobroć swoim domem poprzez gościnność, przyjęcie kogoś na obiad, nakarmienie, udzielenie noclegu. Zwykła dobroć. Ta dobroć to też jest dobroć w pracy, słuchajcie. Zwykła dobroć i szacunek względem drugiego człowieka w pracy. Twojego klienta, twojego kolegę, który siedzi biurko obok, sekretarkę, panią z kadr, panią księgową, aż czasami ciarki przechodzą, tak? Jak sobie słyszymy kadrowa albo księgowa, ostatnio z kimś rozmawiam, że w ogóle samo słowo kadrowa już ma takie dziwne brzmienie. Są normalni ludzie, można okazywać im dobroć, bo uwierzcie, że w firmach rzadko okazywana jest dobroć. Każdy okopuje się w swoich zadaniach, każdy przerzuca odpowiedzialność na drugiego, każdy się chroni. Mimo wielu spotkań integracyjnych i pieniędzy wyrzucone właśnie w taką formę, bo wszyscy widzą, że to jest potrzebne i tak nic się z tym nie robi w codzienności. Sprawiedliwość. Mówiliśmy o dobroci, teraz sprawiedliwość. według prawa Bożego, spełniający Jego prawo, Boże prawo. A więc trochę mówienie, a co ważniejsze, robienie tak, jak powinno być. Przez to też ustanawianie tego prawa Bożego w otaczającej nas rzeczywistości. Nie tylko mówienie o tym prawie, ale ustanawianie go. Kiedyś chyba podawałem już ten przykład. Często z ludźmi, kiedy mówimy o środowisku pracy, rozmawiam o łapówkach, zwłaszcza z ludźmi wierzącymi, którzy mówią, no tam tego zawodu nie wezmę, do tej firmy nie pójdę, bo tam jako handlowiec dla przykładu, to wiem, że oni muszą dawać łapówki, żeby tam, nie wiem, wygrywać jakieś przetargi, załatwiać jakieś sprawy, żeby być skutecznym, trzeba jeździć z kopertą. No i ja tego robić nie będę. I z jedną z takich osób rozmawiałem i mówię, powiedz mi, czy ty wyobrażasz sobie, że ten twój szef, który ze swojego portfela wyciąga tam te kilka stówek, wkłada w tą kopertę i mówi, jedź załatw, czy on z radością robi to, że wyciąga te 500 ze swojego portfela? Czy może robi tak, bo ma taki nawyk i zapomina się, jak ktoś drapie po głowie, to on zawsze, jak słowo klient, aha, no to 500 wyciągam, wkładam. No nie. On to robi świadomie i nie lubi tego robić. Kto lubi wydawać 500? Skoro jeszcze mam gościa, któremu płacę, żeby po prostu obsłużył tego klienta i załatwił. Wiecie, dlaczego on daje te, każe, znaczy daje mu te swoje pieniądze i każe mu to załatwić? Bo nie umie inaczej tego załatwić. Bo nie wierzy, że można to inaczej załatwić. Bo nie widzi innej opcji. Bo może próbował i to nie wyszło. A naszą rolą nie jest powiedzieć, a przepraszam, no to w związku z tym ja tej roboty nie podejmę. Co to zmieni, powiedzcie mi? Gdzie tu to światło się zapali wielkie? On weźmie kogoś innego, kto to weźmie i będzie robił. Rozwiązanie, jakie jest, jest takie, iż pójdź do tego szefa, powiedz mu, tej koperty nie wezmę, ale tą sprawę załatwię. Idź i załatw. Jak załatwisz, to zaświecisz. Czy można załatwić? Kto za nami stoi? Ja pamiętam czasy, w których w jednej z firm miałem taki pseudo-awans. Chyba ktoś mnie za bardzo nie lubił i dał mi takie, wsadził mnie na takiego, jak to się mówi, chybotliwego konia, że wiadomo, że spadnę niby awans. A mianowicie dostałem jako taki przedstawiciel handlowy, dobrze rokujący, dostałem awans polegający na tym, iż miałem samych najgorszych klientów z całego regionu. Tam było tych handlowców, było 10. I wiadomo, że każdy z tych 10 handlowców miał tam kilku klientów, którym po prostu, którzy byli najgorsi właśnie. Albo chcieli łapówki, albo ciągle się kłócili, albo coś tam się pojawił, jakiś problem i jest awantura. I wtedy takich klientów oddawano takiemu gościowi jak ja i ja miałem tylko takich. Nie? Więc ja nie miałem, to trochę podobnie jak moja żona ma dzisiaj w pracy, zajmuje się dziećmi, jako pielęgniarka i ma same najbardziej chore, nie? I pamiętam, jak się poznaliśmy, nawet nie wiedziała, jak wygląda i żyje normalne dziecko, bo ciągle widziała tylko chore dzieci, nie? Ja tylko miałem najgorszych klientów. I to, co robiłem, to przed każdym spotkaniem, przed każdym klientem, z boku na parkingu, Panie Boże, pomóż. Muszę to zrobić, ale chcę to zrobić według Twoich standardów. Weź i mi pomóż. Sam tego nie zrobię. Weź i mi pomóż. Pokaż mi, jak rozmawiać. Pokaż mi, co dla tego kogoś jest ważne. pomóż mi to zrobić. I po roku zrobili mi wielką imprezę, bo był pierwszy klient po roku, którego oddałem i powiedziałem, tego nie przeskoczę już. Wygniotłem miejsce na parkingu od opon przemodlonych, nie załatwię tego jednego. Ale Pan Bóg był ze mną, jak z Józefem. Nie jestem wybitny, może być z każdym z was, z każdym z nas. Załatwiajmy sprawy po Bożemu, bo można je załatwiać. W taki sposób budujmy sprawiedliwość. Sprawiedliwie zatrudniając i sprawiedliwie płacąc swoim pracownikom. Sprawiedliwie też pracując. Rzetelnie, 8 godzin. Najlepiej, jak mówi Biblia, jak dla Pana byś to robił. To jest ciśnienie, nie? Jutro, przypomnijcie to sobie o 8 rano, ci, którzy pójdą do pracy. Masz pracować jak dla Pana. O 10 sobie przypomnijcie i powiedzcie sami sobie, na ile to robicie jak dla Pana. Ja też sobie muszę to ciągle przypominać. To jest sprawiedliwa praca, rzetelna. Nie rozdawanie ulotek chrześcijańskich po firmie. Rzetelnie pracując. Sprawiedliwi też w relacjach. W przypowieściach w 21 rozdziale, w 3 wersecie, przyspieszamy już, jest taki ciekawy fragment, który mówi: wykonywanie prawa i sprawiedliwości milsze jest Panu niż krwawa ofiara. Wykonywanie prawa i wykonywanie sprawiedliwości tam na zewnątrz milsze jest dla Boga naszego niż nasze wszystkie ofiary, które Mu składamy w różnych formach. To jest sprawiedliwość. Mamy też prawdę. Prawda to nie tylko słowa, które mamy mówić. Przepraszam, to nie jest prawda, to jest kłamstwo, ale też czyny w naszym zachowaniu. Prawda, którą mamy mówić o tym, kim jest Bóg na świecie, jaki jest Jego plan dla wszystkich ludzi oraz pokazywanie tego planu. A jaki jest największy plan dla Boga dla ludzi? Miłość, którą mamy im okazywać. To powinniśmy robić jako prawdę. Prawda, kim jesteśmy my jako chrześcijanie, którzy idą za Jezusem i którzy Mu służą. Nie mówienie tego, ale pokazywanie tego. Nie rybki na samochodach, ciągle mam do nich awersję, ale pokazuj to tym, jak jeździsz, jak traktujesz innych ludzi na drodze, jak traktujesz innych ludzi na parkingu, komu pomagasz, jak przejeżdżasz i widzisz, że komuś się popsuł samochód. Pokaż to po prostu. Oraz prawda, tutaj było to powiedziane, jako po prostu przeciwstawienie się zwyczajnemu kłamstwu. Kiedy mówimy, piszemy, robimy coś niezgodnie ze stanem faktycznym. Myślę, że często w naszych kazaniach wyciągamy wielką poprzeczkę do góry, co mamy do zrobienia, ale każdy z nas i każdy z tych, którzy teraz to słucha, ma problem i będzie słuchał, ma problem ciągle ze zwykłą prawdą, którą przeinaczamy ze względu na swoje korzyści. Kiedy nie mówimy prawdy, albo kiedy mówimy półprawdę, albo kiedy manipulujemy tekstem w taki sposób, żeby nie wyszło, jaka ta prawda rzeczywiście jest, bo postawi nas to po prostu w złym świetle. Podsumowanie. Rabini żydowscy zawsze uczyli i uczą, nie wiem jak uczą, ale słyszałem jak uczyli, że zawsze do każdej sprawy powinniśmy podchodzić z dwiema rękoma pełnymi. Nie z jedną, szukając tylko jednego rozwiązania, ale z dwiema. Kiedy wyciągnął to między innymi apostoł Paweł, kiedy mówi, jak trzeba podchodzić do ludzi, z którymi pracujemy, z którymi współpracujemy, których ewangelizujemy, że mamy być dla nich zarówno łagodni jak matka, która troskliwie opiekuje się swoimi dziećmi, jak również jak ojciec, i to jest ta druga ręka, zawsze dwie ręce pełne, który karci, który napomina, zawsze dwie ręce pełne. I w tym wypadku, o którym my tutaj mówimy, czy w świecie, czy poza światem, mamy mieć dwie ręce pełne. A więc mamy zrobić i jedno, i drugie. Nasze odłączenie od świata ma dotyczyć sposobu myślenia, wartości, motywacji, sposobów działania, radzenia sobie w codziennym życiu, tego, jak funkcjonujemy w naszych miejscach pracy. Bo przecież nie jesteśmy ze świata, a więc sposób myślenia musimy mieć inny. Pilnujmy też, gdy zmieniamy nasze miejsce z bycia poza światem i wchodzimy do świata, musimy pilnować swojego życia i czystości. Musimy się zastanawiać, kto tam ma na nas na zewnątrz największy wpływ i jaki. Pilnować też tego, gdzie my jesteśmy tutaj, prawidłowości nauczania, naszego podejścia do Boga, tego, czy z jednej strony, czy nie jesteśmy zajechani, jak to się mówi, czy mamy czas na zwykłą relację z Bogiem, czy nie wpadliśmy w syndrom Marty. Z drugiej strony, czy mamy też tą siłę i aktywność bycia na zewnątrz. Nie przystawajmy w końcu z ludźmi, którzy mają na nas zły wpływ. Pilnujmy swoich motywacji bycia w świecie. Pilnujmy to, po co my w tym świecie jesteśmy. I myślę, że tą największą motywacją to jest to, że tam nie są psy i czarownice. Tam są ludzie, którzy zostali stworzeni przez Boga, których Bóg kocha i którym my powinniśmy tą miłość pokazać i im pomóc. Tam nie ma psów i czarownic. W Efezjan w 5 rozdziale, to już mamy ten Efezjan, mamy. Natomiast w 15-16 wersecie, ten sam rozdział, który był wcześniej omawiany, tylko 15-16 werset, czytamy. Baczcie więc pilnie, jakie macie postępowanie, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Jaka jest wola Pańska? Po co jestem na tym świecie posłany? Co ja mam zrobić dzisiaj, w przeciągu tygodnia, w przeciągu miesiąca? Co mam zrobić w mojej pracy? Co mam zrobić w moim związku? Co mam zrobić z moimi przyjaciółmi? Co mam zrobić w rozwalonych relacjach? Nie tylko z braćmi, chociaż przede wszystkim, tu wracam do tego, co powiedział Darek i słusznie. Nie jest sztuką uciec od wszystkiego innego, nawet od innych braci, którzy myślą inaczej w innych zborach. Jeśli widzisz, że jeśli wierzysz w to, że myślą źle, to bądź tam z nimi, pokazuj im, że może być inaczej. Świeć tam też w inny sposób. Mamy baczyć wtedy, jak mamy postępować, gdyż czasy są złe i mamy dobrze ten czas wykorzystać. Powinniśmy być na świecie, i to już jest finał, tu i teraz, poszerzać granice Jego Królestwa. To jest taka analogia, którą misjonarze stworzyli dla bycia w różnych, jakby do głoszenia Ewangelii w krajach, w których jakby nie ma nic prawie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. I mówią, że nie tylko chodzi o głoszenie Ewangelii, ale o rozszerzanie granic Królestwa poprzez to, że ktoś inaczej będzie się zachowywał ktoś inaczej będzie rozmawiał, ojciec z synem, matka z córką, ojciec, mąż z żoną, przyjaciele ze sobą, że pani w okienku będzie się, zacznie się uśmiechać dla kogoś. To jest poszerzanie granic królestwa. To jest bycie w świecie, które powinniśmy robić. Pokazywać ludziom, jak żyć według Bożego prawa. Nie tylko ich tego uczyć. Pokazywać ludziom miłość bratnią. Abyśmy szli i owoc wydawali. No bo właśnie na koniec, po tym ludzie poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, nie tu, Darek, tu też, ale przede wszystkim na zewnątrz. Powstańmy i prośmy Boga o siłę i mądrość, by skutecznie żyć w tym świecie, w którym nas powołał, byśmy mieli siłę właściwie świecić. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że jesteś, że wspierasz, że prowadzisz, że jesteśmy w tym miejscu w naszym życiu, każdy z nas osobno i jako wspólnota. Jesteśmy w miejscu, w którym mamy czas być ze sobą, mamy czas rozwijać się, mamy czas słuchać o Tobie, uczyć się, rozmawiać z Tobą. I za ten czas Ci dziękujemy i prosimy, abyś ciągle o ten czas dbał, abyś ciągle przypominał nam o tym, że to jest sprawa dla nas bardzo ważna. Dziękujemy Ci za to, że mamy miłość wzajemną i przepraszamy, że mamy jej ciągle tak mało. Ucz nas, Panie, jak mamy coraz bardziej widzieć drugiego człowieka, drugiego brata, drugą siostrę w potrzebie, w innym zrozumieniu, w innym podejściu do wielu rzeczy, także i do Ciebie, Panie. Ucz nas widzieć, iż miłość wzajemna jest najważniejsza. Ale też posyłasz nas, Panie, na zewnątrz, posyłasz nas do innych ludzi, do ludzi, których stworzyłeś, których kochasz, o których się upominasz i do których właśnie nas wysyłasz. Nasza rola, Panie, to jest widzieć te potrzeby. Daj nam otworzyć nasze oczy na to, jakie te potrzeby są. Daj nam, byśmy słyszeli te potrzeby, byśmy tych ludzi widzieli. Daj nam, byśmy dobrocią, sprawiedliwością i prawdą mogli ludziom pokazywać, że Ty jesteś Bogiem, który ich kocha. Daj nam taką siłę każdemu z nas osobna oraz nam wspólnie jako wspólnocie, którą stworzyłeś i która służy Tobie, Panie. Tak jak potrafi, najwierniej. Amen.